Drodzy bracia i siostry, dzisiaj mówimy na temat ewangelicznego spojrzenia na inne kościoły, mniej lub lepiej nam znane. Chciałbym na wstępie powiedzieć, jaki jest cel tej serii wykładów i jaki będzie sposób ich przedstawienia. Więc celem nie jest polemika. Ci, którzy oczekują, że tutaj będę brutalnie obalał nauki innych wyznań, to się zawiodą. Nie jest to moim celem. Celem, jak na seminarium przystało, jest edukacja, pogłębienie wiedzy z dziedziny religioznawstwa, akurat w tym wypadku. Jeśli chodzi o mnie, to nie jestem ekspertem od religioznawstwa, natomiast pasjonatem. Od młodych lat, od 1980 któregoś już roku, pasjonuję się religioznawstwem, poznaję różne kościoły, wyznania. Informacje, chciałbym tu zastrzec, z konieczności będą bardzo wstępne, bardzo skrótowe. Jest to ogromny temat, różne kościoły, ze względu zwłaszcza na historię kościołów zakorzenionych w starożytności. Więc pierwsze dwa wykłady to będzie muśnięcie tylko tematu. Inne kościoły mają krótszy okres trwania, więc z konieczności łatwiej jest je jakoś podsumować. Jak zdefiniuję ewangeliczne spojrzenie na te kościoły? Przede wszystkim w sensie biblijnym, a nie wyznaniowym. Pan Jezus powiedział, jakie jest ewangeliczne podejście do innych ludzi w Ewangelii według Mateusza, 7 rozdział, werset 12. Ewangelia według Mateusza, 7 rozdział, werset 12. Przeczytajmy. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie, taki bowiem jest zakon i prorocy. Czyli prawo mojżeszowe i prorocy, nauka ksiąg Starego Przymierza sprowadza się do tego, abyśmy traktowali innych tak, jakbyśmy sami chcieli być potraktowani. Więc jeśli byśmy sobie nie życzyli, żeby ktoś przypuścił brutalny atak na nasz Kościół, na jego nauki, na jego poglądy, to podobnie traktujmy też my inne wyznania i dopuszczajmy myśl, że tam też są szczerzy ludzie, którzy szukają Boga. To jest bardzo ważna zasada, żebyśmy o tym pamiętali. Dzisiaj miałem bardzo pouczający, krótki spacer po pewnym miejscu, który mnie zawsze otrzeźwia, po cmentarzu. Żona wzięła mnie na pewien grób i oglądaliśmy różne nagrobki, patrzyliśmy na dzieci, które bardzo krótko żyły, na osoby, które dożyły podeszłego wieku. Na mnie zawsze dobrze wpływa wizyta na cmentarzu, bo uświadamiam sobie, że i ja stanę kiedyś w obliczu bądź śmierci, bądź Chrystusa, jeżeli dożyję Jego powtórnego przyjścia, i stanę przed Trybunałem Chrystusa. Dlatego nie powinienem zapominać, że jestem tylko śmiertelnikiem i nie powinienem się wywyższać nad nikogo. Jako były świadek Jehowy nieraz poddaję krytyce poglądy i praktyki świadków Jehowy, ale staram się zachować w tym względzie też takie człowieczeństwo, życzliwość i szacunek dla tych ludzi. Bo dzisiaj poziom dyskusji na temat doktrynalny, na temat innych wyznań spadł tak nisko, że więcej w tym nienawiści, ślepoty i fanatyzmu niż rzeczywistej wiedzy. Więcej jest w tym ognia niż światła. I tego chciałbym w dzisiejszych wykładach uniknąć. Pamiętamy też scenkę, kiedy w 9 rozdziale Ewangelii Marka jest opisana taka scena, kiedy to od 38 wersetu czytamy, co powiedział Panu Jezusowi Jan. Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi za nami, jak wypędzał w Twoim imieniu demony, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził za nami. Ale Jezus rzekł, nie zabraniajcie mu, ponieważ nie ma takiego, kto by dokonywał cudów w imieniu moim i mógł zaraz potem źle o mnie mówić. Bo kto nie jest przeciwko nam, ten jest za nami. albowiem kto by napoił was kubkiem wody w imię tego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. Ja mam osobisty pogląd na podstawie obserwacji, doświadczeń, że żaden Kościół nie ma wyłącznego monopolu na zbawienie w takim znaczeniu, że poza jego granicami fizycznymi nie ma możliwości działania łaski i zbawienia. Wierzę bardzo w przypowieść Pana Jezusa o pszenicy i rzecicy rocznej, bo tak naprawdę o to chodzi. Konkol to rzecica roczna. O tym, że łudząco przypomina pszenicę, rzecica roczna właśnie, pewna taka roślina, ale w czasie żniw nie wydaje plonu dobrego, wręcz trujący, szkodliwy dla zdrowia. I tak samo wierzę, że aż do końca świata będą niestety na gruncie chrześcijaństwa występowali i prawdziwi chrześcijanie, i fałszywi. I to w najróżniejszych miejscach. I dopiero Chrystus przyjdzie i wraz z aniołami dokona tego rozdziału. Znamy, że ten werset z drugiego listu do Tymoteusza, drugi rozdział, werset 19, że zna Pan tych, którzy są Jego. Bóg wie, którzy do Niego należą i ma swoje dzieci w różnych miejscach. Nawet się okazuje z Księgi Objawienia z 18 rozdziału, że ma swoje dzieci w Babilonie. Bo mówi, wyjdźcie z niego, ludu mój. Nazywa tych, którzy wyjdą z Babilonu czasów ostatecznych, swoim ludem. Więc bądźmy umiarkowani. W naszych opiniach mamy prawo analizować doktryny, praktyki, ale nigdy nie gardźmy bliźnimi. Poza tym będę chciał omawiać inne wyznania w świetle teologii ewangelicznego chrześcijaństwa, gdzie zasadą jest nowe narodzenie w znaczeniu duchowego odrodzenia i nawrócenia do Chrystusa, więc świadoma wiara w Chrystusa. Będę chciał też dostrzec dobro, gdziekolwiek ono występuje. To tytułem wstępu, drodzy. Chciałbym jeszcze tylko dodać, że jeśli chodzi o kościoły mające łączność ze starożytnością przez następstwo biskupów, będę chciał je omawiać z pewnego dystansu, natomiast, bo będę chciał zacząć od kościoła prawosławnego, który, no musimy o nim coś wiedzieć, bo coraz więcej mamy uchodźców też prawosławnych wśród nas. Będę chciał mówić o kościele rzymskokatolickim i je potraktuję z pewnego dystansu. Natomiast jeśli chodzi o dwa ostatnie kościoły, kościoły ewangelickie, ale w znaczeniu luterańskie, i reformowane, czyli kalwinistyczne, potraktuję to jako część rodziny protestanckiej i bardziej sobie pozwolę na ustosunkowanie się do pewnych rzeczy, jak to w rodzinie można, że tak powiem, nawet i spory pokojowo toczyć. I zacznijmy może od ewangelicznego spojrzenia na kościoły prawosławne. Skąd ta nazwa prawosławie? Ona tak naprawdę w Grece to jest ortodoksja, czyli prawdziwa chwała lub prawdziwa wiara. Tak się nazywają kościoły prawosławne, że wielbią Boga w prawdziwy sposób i mają prawdziwą naukę. Trzeba powiedzieć, że niektórzy znani ludzie byli lub są prawosławnymi. Tom Hanks, słynny aktor, jest chrześcijaninem prawosławnym. Znany ekspert od historii Kościoła i chrześcijaństwa Jarosław Pelikan, który przez całe lata był w kościele ewangelickim, luterańskim, w starszym wieku dokonał konwersji, przeszedł na prawosławie. Jego książka kilkutomowa, w Polsce wydana Tradycja chrześcijańska, zdradza już w tomie poświęconym wschodniemu chrześcijaństwu fascynację tym kierunkiem. No, na pewno by się znalazło jeszcze więcej znanych osób, chociażby Hank Hanegraaff. Hank Hanegraaff był omnibusem biblijnym w chrześcijańskim instytucie badawczym, ewangelicznym. Obecnie dalej prowadzi ten instytut, ale jest prawosławnym. I jakoś mu pozwalają to robić. To jest bardzo zaskakujące dla wszystkich. Więc dlaczego prawosławie bywa dla niektórych atrakcyjne jako wyznanie? A przede wszystkim jest głęboko zakorzenione w starożytności I istniały już w starożytnym świecie wspólnoty chrześcijańskie w takich miastach jak Aleksandria w Egipcie, Antiochia w Syrii czy Korynt w Grecji. I w takich miejscach Kościół rozwijał się, przetrwał ucisk rzymskich prześladowań i w końcu zwyciężył. I wtedy Imperium Rzymskie, właśnie kiedy doszło do tego zwycięstwa, oficjalnie czy też urzędowo zaakceptowało chrześcijaństwo. I co ciekawe, chrześcijanie wschodu nigdy nie zaakceptowali roszczeń biskupa Rzymu, że on jest jedynym zwierzchnikiem całego chrześcijaństwa. Oni posiadali swoje ośrodki autorytetu duchowego już wcześniej niż w Rzymie. Na przykład mieli patriarchat w Antiochii. O Antiochii już czytamy w Dziejach Apostolskich, że tam Kościół zaistniał. Mieli w Jerozolimie, to najstarszy ośrodek, i mieli na przykład w Aleksandrii. Potem mieli też i w Konstantynopolu. Oni nie czuli się zobligowani, żeby biskupa Rzymu stawiać nad innymi tymi ośrodkami władzy. Chrześcijan w prawosławnych w dawnym czasie nazywano Grekami popularnie na Zachodzie, ponieważ oni władali w większości Grekom, czytali Nowy Testament w oryginale. Natomiast rzymskich katolików nazywano łacinnikami, z tego względu, że oni byli zdominowani w swoim piśmiennictwie, w swoim prawodawstwie też religijnym łaciną. Co ciekawe, w Polsce już któreś wydanie, bodajże drugie, wyszło Ewangelii, Świętej Ewangelii w przekładzie prawosławnym, gdzie stosuje się greckie terminy bez tłumaczenia. Hades na oznaczenie krainy umarłych, Gehenne na oznaczenie piekła, czy Amen, nawet w takich sformułowaniach jak Amen, Amen, zaprawdę, zaprawdę. Także oni są przywiązani do terminologii greckiej. Często jakbyście wysłuchali jakiś wykład prawosławnego teologa, to on nie powie na przykład o krainie umarłych, ale o Hadesie powie, czy o Gehennie. Stosują bardziej tą terminologię grecką. Co ciekawe, co nas szczególnie zainteresuje jako miłośników Biblii, prawosławni mają większy kanon Starego Testamentu nawet niż katolicy, bo pokrywa się on w większości z katolickim kanonem, to znaczy są tam księgi, które protestanci generalnie nie uznają, jak Tobiasza, Judyty, dwie księgi machabejskie, Księga Mądrości, Mądrość Syracha, Księga Barucha, ale właśnie prawosławni mają jeszcze trzecią księgę Ezdrasza i trzecią księgę machabejską. I co ciekawe, Biblia Ekumeniczna, wydana kilka lat temu w Polsce, w wydaniu razem z księgami wtórnokanonicznymi zawiera księgę trzecią machabejską jako ukłon w kierunku prawosławnych, bo prawosławni też nad nią pracowali. Skąd te księgi się wzięły w kanonie Biblii katolickiej i prawosławnej? Przede wszystkim stąd, że Septuaginta była Biblią pierwszego Kościoła. Pierwsi chrześcijanie przez kilka wieków posługiwali się greckim tłumaczeniem Starego Testamentu z III wieku przed Chrystusem, a tamte księgi po prostu funkcjonowały, jak również inne, których ani katolicy nie uznali, ani prawosławni, tylko prawosławni je mają jako dodatki. Teolodzy prawosławni i bibliści są zwolennikami tłumaczenia Starego Testamentu z greckiej Septuaginty. Argumentują w ten sposób, że grecka Septuaginta jest o 1000 lat starsza od rękopisów, które zebrali masoreci, czyli ci, którzy w wiekach od VII do XI, żydowscy uczeni, już po Chrystusie, którzy składali tekst hebrajski na podstawie dostępnych rękopisów. I to byli Żydzi, którzy już odrzucali mesjaństwo Pana Jezusa. To byli Żydzi talmudyczni, musimy o tym pamiętać. Natomiast ci, którzy przygotowywali Septuagintę, tłumaczenie Starego Testamentu na Grekę w III wieku przed Chrystusem, oni żadną agendą tak zwaną, czy jakimś celem ukrytym się nie kierowali, po prostu tłumaczyli. I co jest ciekawe, że Nowy Testament na około 350 cytatów ze Starego Testamentu, mniej więcej 300 ma właśnie z Septuaginty. Dlatego występuje duża niespójność w większości Biblii na język polski i angielski tłumaczonych, kiedy próbuje się porównywać przywołany cytat w Nowym Testamencie z odnośnikiem w Starym. Często one się zupełnie, te cytaty, nie pokrywają. A dlaczego? Bo apostołowie korzystali nie z tekstu masoreckiego, którego wtedy nie było, tylko z tekstu Septuaginty. Co jest ciekawe, na pewno znany jest nam los psalmu 22. Co skrybowie, masoreci z nim zrobili? Otóż tam czytamy, że przebili ręce i nogi moje, a masoreci zmienili to, wokalizację, ponieważ tam były spółgłoski i do spółgłosek, zapisu spółgłoskowego wstawili taki zapis samogłoskowy, który pozwalał to słowo odczytać jako jak lew. Tu wytłumaczę, że tak jak nasz skrót MGR znaczy nie magazynier, tylko magister, tak? Tak samo w języku hebrajskim pisano same spółgłoski w oryginale tekstu hebrajskiego i jedynie masoreci wstawili znaki samogłoskowe, pewne kropki, inne znaki, które pozwalały zinterpretować, co pod tymi spółgłoskami się kryje, jakie słówka. I oni taką robotę wykonali, że wiele mesjańskich tekstów jest ukrytych w tekście masoreckim, ich nie widać. I tu podam konkretne przykłady. Ewangelii według Łukasza, 4 rozdziale, w wersecie 18, możemy znaleźć ciekawą informację o tym, co Pan Jezus przypisuje sobie jako Mesjasz. To w synagodze w Nazarecie się dzieje i Zbawiciel mówi tak, Łukasza 4:18: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zwróćmy uwagę szczególnie na to, że Zbawiciel miał ślepym nieść przejrzenie, czyli miał uzdrawiać niewidomych. I gdy sięgniemy do tekstu masoreckiego, cytatu, który jest tu przywołany, Izajasza 61, rozdział, werset 1, to w współcześnionej Biblii Gdańskiej, która dość niewolniczo się trzyma tekstu masoreckiego, czytamy: Duch Pana Boga jest nade mną, bo Pan mnie namaścił, abym głosił dobrą nowinę cichym, posłał mnie, abym opatrzył rany skruszonym w sercu, abym zwiastował uwięzionym wyzwolenie, a związanym otworzenie więzienia. Widzimy, brak jest tu proroctwa o przywracaniu wzroku. Ale na przykład w Biblii Warszawskiej, gdzie bibliści konsultowali tekst hebrajski jednak też z Septuagintą, tłumaczeniem greckim, które unieśmiertelniło niejako tekst hebrajski dostępny w III wieku przed Chrystusem, ale w Grece go uwieczniło, to tutaj czytamy w Biblii Warszawskiej: Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Tu skorygowano w oparciu o Septuagintę. I tu chciałbym wyjaśnić, że tu nie tylko chodzi o znaki samogłoskowe, tu chodzi o to, że w ogóle to rękopisy były inne, na których bazowała Septuaginta. Były tam pewne różnice. Niektóre niewątpliwie rzeczy wynikają z tak zwanej wokalizacji, podstawienia określonych samogłosek przez masoretów, ale niektóre wynikają po prostu z tego, że inny nieco tekst Pisma Świętego był w Septuagincie niż w tekście masoreckim. Przykładowo zobaczmy jeszcze do Ewangelii według Mateusza, 12 rozdział, werset 21. Mateusza, 12 rozdział, werset 21. Co możemy przeczytać o tym, kim miał być Mesjasz dla pogan? Mateusza 12:21. A w imieniu Jego narody pokładać będą nadzieję. I gdy sięgniemy do tego, skąd jest to wzięte, do Izajasza 42, rozdział, werset 4, to w tekście masoreckim, w tłumaczeniu uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, czytamy: a jego prawa będą oczekiwać wyspy. Zupełnie zmieniony tekst. Tymczasem Izajasza, 42 rozdział, werset 4. W Septuagincie, w tłumaczeniu Remigiusza Popowskiego, Septuaginta została wydana przez oficynę wydawniczą Wokacją, czytamy: na jego imieniu narody oprą swe nadzieje. A więc widzimy tę niespójność właśnie tekstu masoreckiego, cytatów ze Starego Testamentu z tymi odnośnikami w Nowym Testamencie. Więc apostołowie mieli nieco inną Biblię niż my ją mamy w zakresie Starego Testamentu. I dlatego prawosławni bardzo z dystansem odnoszą się do wydań Biblii hebrajskiej, do właśnie tłumaczeń z hebrajskiego, tłumaczą z greki. Osobiście posiadam takie znakomite wydawnictwo w języku angielskim Orthodox Study Bible, czyli prawosławna Biblia do studium, gdzie w Starym Testamencie jest Septuaginta, a w Nowym z New King James, z Nowej Biblii Króla Jakuba, bo są zwolennikami generalnie tekstu bizantyjskiego w zakresie Nowego Testamentu. I często w naszych krytycznych wydaniach Pisma Świętego brakuje wersetów, które są w tekście bizantyjskim z kolei. Na przykład w pierwszym liście do Tymoteusza 3,16 w tekście bizantyjskim czytamy: Bóg objawiony jest w ciele. I tu można pochwalić uwspółcześnioną Biblię Gdańską, Starą Biblię Króla Jakuba, czy też Nową Biblię Króla Jakuba, gdzie ten Bóg jest tam w odniesieniu do Chrystusa i więcej jest takich ciekawych rzeczy. To jeśli chodzi o Pismo Święte, no mogę powiedzieć jeszcze, że jest taki wybitny uczony prawosławny Henryk Paprocki, teolog, który wydał psalmy w swoim tłumaczeniu. I poza tym trwają prace nad jakimś przekładem prawosławnym, więc tak wygląda ich podejście do tego. No, ja bym tak skomentował praktycznie, że czy takie wydanie Pisma Świętego oparte na tekście masoreckim, czy na Septuagincie, czy korygowane w oparciu o Septuagintę, tak jak Biblia Warszawska, czy inne przekłady, to jednak ludzie poznają Ewangelię i się nawracają. Słowo Boże jest żywe i mimo jakichś pomniejszych niedoskonałości oddziałuje z całą mocą. Kolejna rzecz, którą chcielibyśmy omówić, to kwestia schizmy i herezji w zakresie rozumienia prawosławnego. Otóż kościoły prawosławne chlubią się tym, że mają nieprzerwane następstwo pokoleń, że mają starożytne korzenie, że potrafią wyliczyć biskupów aż do pierwszych wieków. I często nam zarzucają w takich dialogach, że nie mamy tej ciągłości ze starożytnym kościołem, że każdy z kościołów protestanckich można gdzieś tam przypisać jakiemuś początkowi. Przykładowo Kościół Ewangelicznych Chrześcijan, gdzie tutaj mamy wykłady, dzięki uprzejmości gospodarzy, wywodzi się z przebudzenia duchowego w prawosławnej Rosji, tak, na tych terenach w XIX wieku, gdzie niektórzy chrześcijanie prawosławni przyjęli nauki zachodnich chrześcijan z ewangelicznych wyznań. W każdym razie taki zarzut nam stawiają, że nie mamy tej ciągłości i mówią, że jesteśmy odłamem od katolickiego odłamu, że jesteśmy jakby jako kościoły protestanckie córkami Kościoła rzymskokatolickiego, który jako pierwszy spowodował wielki rozłam w 1054 roku. Co to był za rozłam? Katolicy nazywają go schizmą wschodnią, prawosławni nazywają schizmą zachodnią, czyli punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, jak to się mówi, od stanowiska zajmowanego. Prawosławni zarzucają, że tymi, którzy wprowadzili innowacje, byli rzymscy katolicy. A w jaki sposób? Między innymi w ten sposób, że do nicejskiego wyznania wiary, zwanego potem nicejsko-konstantynopolitańskim, dodali zwrot łaciński filioque. Co on oznacza? On oznacza od syna. To znaczy, że Duch Święty nie tylko pochodzi od Ojca. W pierwotnym wyznaniu wiary nicejskim było tylko, że pochodzi od Ojca. Nie było słowa tylko, ale było, że od Ojca pochodzi. Ale dodali, że i od syna. I uważają, że my także odziedziczyliśmy jako protestanckie kościoły po katolikach to schizmatyckie wyznanie wiary, błędne wyznanie wiary. Uważają, że szkodzi to prawdzie o naturze Boga, ta nauka i od syna. Na przykład James Bernstein, duchowny prawosławny pochodzenia żydowskiego, zwraca uwagę, że kredo nicejskie zakłada, że wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi. I autor ten stwierdza: smutnym odkryciem było dla mnie to, że zarówno protestanci, jak i katolicy w odróżnieniu od prawosławnych zmienili akcenty w odniesieniu do jednego Boga i Ojca Pana Jezusa Chrystusa oraz Ducha Świętego. Pierwotne credo nicejskie niepodzielonego Kościoła z IV wieku głosiło, że Duch Święty od Ojca pochodzi, czyli wyłącznie. Lecz na Zachodzie, począwszy od Hiszpanii w V wieku, dodano łacińskie słowo filioque i od Syna, zmieniając credo w taki sposób, że teraz głosiło ono, iż Duch Święty od Ojca i Syna pochodzi. Tej zmianie początkowo sprzeciwił się papież w Rzymie, a nawet kazał wyryć na dwóch srebrnych tablicach pierwotny tekst credo nicejskiego i wystawić na widok publiczny przy grobowcu świętego Piotra. Dopiero w XI wieku bardzo osłabione papiestwo pod wpływem politycznej presji zaakceptowało zwrot filioque, włączając go do credo, wówczas kiedy recytowanie credo włączono w liturgię mszy. Wszyscy protestanci odziedziczyli to zmienione credo, gdy zerwali z kościołem rzymskokatolickim w XVI wieku. Dlaczego prawosławni przykładają taką wagę do tego jednego wyrażenia i od Syna? Otóż chodzi o to, że w ujęciu Zachodu Trójca jest rozumiana inaczej niż w ujęciu prawosławia. I tu jest problem. Zachód rozumie to tak, że jest wspólna jakaś taka natura boska Trójcy i to jest źródło jedności, jakaś bardziej abstrakcyjnie pojmowana natura, wspólna dla trzech osób boskich. Natomiast prawosławie rozumie, że Trójca oparta jest na osobie Boga Ojca, że z osoby bierze się jedność osób w Trójcy. Mówią tak: jest jeden Bóg, bo jest jeden Ojciec. I jakby On jest fundamentem Trójcy i z Niego wypływa Syn odwiecznie przez zrodzenie, a Duch Święty przez pochodzenie. I uważają, że Duch Święty zostaje pomniejszony w teologii Kościoła Zachodniego, podporządkowany Ojcu i Synowi i jakby jakiś taki gorszy, bo pochodzi od Ojca i od Syna, a jakby jest pomniejszony. Tymczasem tutaj w ich teologii Bóg Ojciec jest tą wiodącą postacią, tym monarchą w Trójcy i właśnie Syn i Duch wywodzą się od Niego odwiecznie, jeden przez zrodzenie, drugi przez pochodzenie. Także widzimy, właściwie najbardziej dzieli chrześcijaństwo zachodnie od chrześcijaństwa wschodniego rozumienie Trójcy. To jest problem. Prawosławni prócz tego wierzą, że nasze kościoły nie są częścią prawdziwego kościoła, nasze ordynacje na duchownych nie są ważne, a nasze sakramenty czy też ustanowienia w ogóle sakramentami nie są. Są skłonni nawet nas uznać za chrześcijan, ale uważają, że nie jesteśmy tym prawdziwym kościołem. No, niektórym się podoba w prawosławiu to, że nie przyjęli pewnych doktryn rzymskiego katolicyzmu, które bardziej w średniowieczu zyskały rozwinięcie, jak papiestwo, czyściec, odpusty, niepokalane poczęcie Marii i jej wniebowzięcie. Prawosławie wydaje się nie mieć takich nauk, ale jakie rzeczy nas nieco mogą zastanawiać w prawosławiu? Bardzo rozbudowana liturgia, różne gesty, formy, imponujący strój kleru, symbole, ikony. Tak jak nasze ewangeliczne nabożeństwa są dość proste, tak jeśli chodzi o prawosławną tak zwaną boską liturgię, to jest tam pewna taka wykwintność, taka złożoność. Jest to dość tajemnicza ta liturgia, nawet często wielu jej do końca nie rozumie. I zdaniem prawosławnych niebiańska. Ludzie czasami się zachwycają, bo ta liturgia, nawet można powiedzieć, o wiele bardziej jest jakaś taka artystycznie dopracowana niż rzymskokatolicka. I niektórzy czują się, jakby byli przeniesieni do jakiejś scenerii Księgi Objawienia, że znajdują się jakby częściowo w niebie. Poza tym prawosławni uznają, że podczas liturgii wierni powinni stać, angażują też w ciało całe, w wielbienie Boga całe ciało, to znaczy na przykład biją pokłony. Co można powiedzieć? Trudno jest ustalić zasadnicze różnice tak do końca w takich paru minutach wykładu, ale prawosławie nie jest takim wyznaniem, które by bardzo się zajmowało szeroko teologią jak protestantyzm. Nie. Nie ma może tak rozbudowanych też wyznań wiary, jak na przykład Westminsterska konfesja, czy londyńskie wyznanie wiary, czy inne. Natomiast opiera się na starożytnych ojcach Kościoła, sprzed Nicei z 325 roku, przed soboru nicejskiego z tego roku i po tym soborze, czyli przed nicejscy i po nicejscy ojcowie Kościoła, na pismach pustelników, na ojcach pustyni, na jeszcze późniejszych pisarzach i wyznaniach wiary, na przykład takie mieli wyznanie wiary Dozyteusza z 1672 roku, która krytykowała teologię kalwinistyczną, reformowaną. Także trudno byłoby w skrócie omówić te różnice, ale najważniejsze różnice są takie. Prawosławie inaczej pojmuje naukę o usprawiedliwieniu z wiary. My traktujemy usprawiedliwienie z wiary jako ewangeliczni chrześcijanie, jako pewien fundament Ewangelii. Prawosławni raczej są skłonni uznać za fundament Ewangelii tak zwane przebóstwienie. Teozis. Oni wierzą, że stajemy się uczestnikami boskiej natury i oni, dla nich istotą Ewangelii jest uświęcenie. A dla nas często najważniejsze jest to przyjście do Boga, żeby stać się, pojednać się z Nim i po prostu znaleźć tą pozycję dziecka Bożego w oczach Bożych, dzięki przypisaniu nam zasług ofiary Chrystusa. Oni usprawiedliwienia nie pojmują w ogóle w sensie sądowym, tak jak chrześcijaństwo zachodnie, zwłaszcza protestanckie, ma takie znaczenie, że zaczynasz pokładać wiarę w Chrystusie, to Bóg przypisuje ci sprawiedliwość Chrystusa, choć jeszcze doskonale sprawiedliwy nie jesteś. Dla nich jest to obce. Oni traktują wiarę bardziej dynamicznie i usprawiedliwienie też bardziej dynamicznie, jako pewien rozwijający się proces. Problemem prawosławia, drodzy, jest to, co też często w tradycyjnych kościołach ma miejsce, to znaczy nominalni członkowie. To znaczy wielu jest tak z tradycji tylko przywiązanych do prawosławia, na przykład na zasadzie trochę etnicznej, że Rosjanin to prawosławny, czy powiedzmy Grek to prawosławny. Krytykują to także przywódcy prawosławni, ta etniczność, bo na przykład są kościoły prawosławne nawet w Stanach Zjednoczonych, greckie, gdzie tam ktoś z innej nacji się nie odnajdzie, czy powiedzmy bułgarskie, więc widzimy taki pewien tradycjonalizm za daleko posunięty, taki trochę etniczny i przywiązanie takie czysto ludowe do kościoła. U nas nie ma z tym większego problemu. Dlaczego? Bo w kazaniach często podkreślamy potrzebę osobistego, intymnego zaufania Zbawicielowi i przyjęcia Pana Jezusa w taki sposób, że polegamy wyłącznie na Nim ku zbawieniu. Wśród prawosławnych ten nacisk nie jest zbyt wyraźny. Choć ostatnio starają się jakby to nadrobić, realizują programy edukacyjne, w Stanach Zjednoczonych też duża działalność wydawnicza jest. W Polsce też ostatnio udzielają się prawosławni, żeby bardziej pogłębić wiarę u swoich wyznawców, bo widzą, że nawet rzymscy katolicy mają lepszą edukację religijną niż oni. Problem prawosławia też jest taki, że z naszego punktu widzenia oni nieadekwatnie rozumieją grzech pierworodny. Ja czytałem niektórych teologów prawosławnych, to oni jakby bardziej kładą nacisk na lęk przed śmiercią jako powód grzeszenia człowieka, że człowiek się stał śmiertelnikiem i dlatego bardziej grzeszy. Czyli inny jakby akcent jest. Czytałem teologów prawosławnych, którzy mówią, że grzeszna natura jest niedopuszczalny taki termin, żeby używać. Więc inaczej rozumieją Pawła. Zbyt, jak na nasz gust, to bardzo optymistycznie podchodzą do możliwości człowieka, nawet grzesznego, upadłego potomka Adama. Ale trzeba powiedzieć, że kładą z kolei nacisk na nieco inne sprawy, jak zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią i szatanem przez zmartwychwstanie. To jest akurat cenne u nich. Z czym mamy problem osobiście, z czym trudno nam się pogodzić, to jest to, że prawosławni posługują się w swoim wielbieniu Boga ikonami, płaskimi wizerunkami Chrystusa, Marii i świętych. Mają doroczne święto triumfu ortodoksji na pamiątkę ostatecznego pokonania tak zwanych ikonoklastów, czyli przeciwników używania obrazów w kulcie Bożym. Więc w 843 roku ostateczne zwycięstwo nastąpiło i prawosławni rozumują tak, w ślad za Janem z Damaszku, takim swoim teologiem z przełomu VII i VIII wieku, który był jeszcze teologiem co prawda całego Kościoła, ale był na wschodzie, więc oni w świetle jego nauczania rozumują tak. Powiedzmy, że mówię teraz do jednego tutaj. Bracie, twierdzisz, że jesteś ewangeliczny i twierdzisz, że wierzysz we wcielenie Chrystusa, to powinieneś czcić ikony. Dla nich jest to jasne jak słońce, jak 2 plus 2 równa się 4. Dlaczego tak rozumują? Ponieważ w Starym Przymierzu, w Księdze Powtórzonego Prawa 5 Mojżeszowej 4,15 jest zakaz oddawania czci Bogu przy użyciu wizerunków, bo nie widzieliście żadnej postaci. Pamiętamy te słowa. 4,15. Oni mówią, ale Chrystus, Bóg w osobie Chrystusa, Syna swego, boskiego Syna, złączył się z tym, co widzialne, namacalne, cielesne i od tej pory sytuacja uległa diametralnej zmianie. I bracie, dlaczego ty nie czcisz tej ikony? Przecież to, że adorujesz ikonę, to naprawdę oddajesz cześć pierwowzorowi, temu właśnie Zbawicielowi. I takie jest ich rozumowanie. I oni nawet bardziej niż katolicy kładą nacisk na oddawanie czci wizerunkom i u nich jest to obowiązkowe. To nie jest opcja. Ja znam na przykład wielu katolików, miałem okazję poznać niektórych i w rodzinie mam. Tam oni niekoniecznie muszą to czynić, a w prawosławiu jest to jako zasada. Nie oddajesz ci ikonom, to nie uwierzyłeś we wcielenie. Tak jest to traktowane. I tu mamy duży problem, bo wydaje się, że Pan Bóg się zmienił, tak? W Księdze Wyjścia czytamy, jako drugie, pierwsze przykazanie zakazuje czci obcych bogów, innych bogów przeciwko obliczu Jahwe. A drugie mówi o sposobie oddawania czci bez użycia wizerunków. Więc my mamy problem, czy Bóg się zmienił, czy sam fakt, że Chrystus się wcielił, oznacza eliminację tego przykazania, eliminację nauk proroków, którzy grzmią przeciw tym wszystkim wizerunkom. Czyli mamy pewien tutaj problem z tym, nawet większy niż z katolicyzmem, bo w katolicyzmie można powiedzieć, traktuje się coraz bardziej te rzeczy opcjonalnie. Choć pamiętajmy o zasadniczej różnicy, że katolicyzm ma trójwymiarowe też, nie tylko ma płaskie obrazy, ale ma trójwymiarowe formy, obiekty kultu, to znaczy rzeźby, tak, figury. Prawosławie ma tylko płaskie i nawet nazywa malowanie ikon nie malowaniem, tylko nazywa to pisaniem ikon. I tutaj jest problem Biblii. Bardzo często w prawosławiu Pismo Święte jest cytowane, jest osią wszystkich nabożeństw, tak zwanej boskiej liturgii, ale znajomość, tak jak rozmawiałem z chrześcijanami z Podlasia, którzy kiedyś byli prawosławnymi, znajomość Pisma Świętego jest u ogółu dość niewielka i dlatego próbuje się jakoś to nadrobić. Cerkiew.pl, taka strona, gdzie tam też sklep jest, bardzo z bogatą ofertą sprzedaje Pismo Święte, Ewangelię, więc starają się edukować, ale można powiedzieć, że ogólnie ta znajomość Pisma Świętego nie jest taka duża. No, wydaje się trochę komentarzy też biblijnych, jeśli chodzi o prawosławnych, ale oferta na pewno jest o wiele uboższa niż innych wyznań. Są ciekawe też, drodzy, informacje, to znaczy prawosławie jest bardzo oddane monastycyzmowi, czyli wierzę w to, że można bardziej oddać się Bogu w postaci służby jako mnisi lub mniszki. Biskupi właśnie wywodzą się z nieżonatych mnichów, Natomiast księża prawosławni mogą się żenić, z tym, że już na seminarium muszą taką deklarację złożyć, że chcą się ożenić. Taka jest zasada. Co ciekawe, mówiliśmy o patriarchatach starożytnych, są i nowożytne, na przykład patriarchat Rosji, który nam się niedobrze kojarzy w związku z Cyrylem, prawda, tym patriarchą i jego wyczynami pod kątem Ukrainy i wypowiedziami i innymi takimi niezaciekawymi rzeczami, ale jest patriarchat Gruzji, Serbii, Rumunii, Bułgarii i są też krajowe kościoły autokefaliczne, czyli jakby autonomiczne, które są w braterstwie z tymi innymi patriarchatami, ale im nie podlegają bezpośrednio. Taki jest polski kościół prawosławny. I teraz ogromna ciekawostka historyczna, taka perełka dla nas. Czy wiemy, że Polska mogła być prawosławna? Pierwszymi misjonarzami, którzy przyjechali do Polski, byli prawosławni, znaczy ze wschodniego kościoła. To jeszcze nie był taki zdecydowany rozłam. Tak, niestety, albo jak na to patrzeć, zachodnie emisariusze części łacińskiej kościoła brutalnie rozprawili się z tymi misjonarzami wschodnimi, po prostu ich wyparli z Polski. Ale Frank Kmietowicz napisał książkę, można ją w PDF-ie znaleźć, kiedy Kraków był trzecim Rzymem, gdzie jest opisane, że w zasadzie ewangelizacja Polski zaczęła się od chrześcijan wschodu, od tak zwanych Greków. Jaki jeszcze możemy mieć problem z prawosławiem? Wiadomo, że prawosławie nie wierzy we wniebowzięcie Marii, jak Kościół rzymskokatolicki, który już wcześniej w pobożności, w różnych źródłach wierzył w takie coś, ale jako dogmat ogłosił w 1950 roku. Natomiast prawosławie wierzy, że Maria nie była wolna od skutków grzechu pierworodnego i nazywa jej odejście z tego świata jako zaśnięcie Marii Panny. I wierzą prawosławni, że Pan Jezus powrócił w chwale na trzeci dzień i ją wzbudził z martwych i zabrał do nieba. Także zupełnie inaczej niż katolicy i w Ziemi Świętej można znaleźć obiekt kultu, który jest poświęcony zaśnięciu Marii, czyli prawosławny, czyli który uznaje jej śmierć i zmartwychwstanie, jak i obiekt katolicki, który poświęcony jest właśnie wniebowzięciu Marii. Co ciekawe, prawosławni uważają, że została z duszą i ciałem zabrana do nieba na ten trzeci dzień, ale uważają ją za pierwszą po Bogu i wyższą nad najwyższymi hierarchami aniołów i za orędowniczkę i wspomożycielkę wstawiającą się za nami przed Bogiem. Między nimi kończą każde nabożeństwo do Matki Bożej słowami: Przenajświętszo Boga Rodzico, zbaw nas. No, u nas takie coś by, prawda, nie przeszło. Albo na przykład chwalebna dziewico, Matko Chrystusa Boga, zanieś naszą modlitwę do Syna Twego i Boga naszego, by zbawił przez Ciebie dusze nasze. No, takie właśnie dość daleko posunięte interpretacje w stosunku do zakresu Nowego Testamentu. Na przykład nazywają ją wstawienniczką, pośredniczką. Co ciekawe, argumentują, że jednak ta cześć jest mniejsza od czci boskiej. Mówią, że po prostu nie jest tożsama z bóstwem, że oddają jej cześć jako Matce Bożej, która urodziła Syna Bożego. Przejdźmy teraz do sakramentów, kolejnej dziedziny. Jeśli chodzi o sakrament taki zasadniczy, chrzest, to jest on udzielany przez zanurzenie generalnie w kościołach prawosławnych, i przy czym zanurza się nawet niemowlę w wodzie trzykrotnie w imię trzech osób boskich: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tacy ortodoksyjni prawosławni, trzymający się mocno doktryny, zwracają uwagę, że greckie słowo baptizo oznacza tylko zanurzenie lub zamoczenie w czymś, więc nie uznają niektórzy tacy najbardziej radykalni prawosławni chrztu rzymskokatolickiego, czy luterańskiego, czy reformowanego za właściwy, za prawdziwy. Jeśli chodzi o Eucharystię, to prawosławni uważają, że po wezwaniu przez kapłana Duch Święty zstępuje na chleb i wino i dochodzi do przemiany. do cudownej przemiany, ale nie interpretują tego. Zarzucają katolikom, że próbowali dogodzić racjonalistom, ludziom kierującym się filozofią, rozumem i próbowali to wytłumaczyć za pomocą filozofii Arystotelesa przez dogmat o transsubstancjacji, czyli przeistoczeniu. Prawosławni tego dogmatu nie uznają, uważają, że to jest pójście na rękę filozofom, jak również nie uznają nauki Lutra, która się nazywa konsubstancjacją, jest kolejną próbą wyjaśnienia. Oni mówią, że rozmyślnie powstrzymują się od interpretacji, przyjmują to jako tajemnicę, że kiedy Jezus mówi, to jest ciało moje, to jest krew moja, to jest faktem i nie trzeba w to się za bardzo zagłębiać. Co ciekawe, mają pod dwiema postaciami wieczerzę pańską, czy też Eucharystię, komunię, w przeciwieństwie do katolików, z tym, że najczęściej podaje się wiernym szczypce, za pomocą szczypiec chleb umoczony w winie. Tak się to czyni ze względów praktycznych. Także można powiedzieć, że uznają też siedem sakramentów, tak jak Kościół rzymskokatolicki. Co ciekawe, liturgia w polskim kościele prawosławnym odbywa się w języku starocerkiewno-słowiańskim, co jest bardzo dużym takim konserwatyzmem. Ale jest kilka ośrodków w Polsce, gdzie jest po polsku sprawowana. I co ciekawe, prawosławni generalnie dzielą się na, zwłaszcza duchowni i teolodzy, na gołębi i na jastrzębie. Gołębie to tacy łagodni w ocenie katolicyzmu i innych wyznań, tacy ekumeniczni, otwarci, a jastrzębie to bardziej konserwatywni. Nawet są w tym gronie tacy, którzy uważają, że papież powinien się nawrócić i cały Kościół rzymskokatolicki przyjść na kolanach do prawosławia. Już nie mówiąc o protestantach. Co ciekawe, że konserwatywni prawosławni uznają ekumenizm za groźną herezję, jedną z najgroźniejszych. W ogóle nie widzą sensu dialogu z religiami niechrześcijańskimi. W prawosławiu nie przeszłoby coś takiego, co jest po Soborze Watykańskim II w katolicyzmie, jak Dzień Islamu czy Dzień Judaizmu, takie uroczystości w poszczególnych kościołach katolickich. To jest w ogóle tam nie do pomyślenia. Także cóż możemy w podsumowaniu powiedzieć? Od prawosławnych pewne rzeczy można zaczerpnąć jako przykład. Na pewno nie będziemy się na nich wzorować, jeśli chodzi o ich rozumienie usprawiedliwienia z wiary, natury Biblii, łaski i dzieła Chrystusa na krzyżu, bo te tematy nas pochłaniają, a widzimy, że dla nich nie są tak istotne. Ale oni na przykład sporo miejsca w swojej teologii i w swoim nabożeństwie poświęcają wcieleniu Syna Bożego, a to jest rozsądne. Na pewno trzeba do tego przyłożyć należytą wagę, to jest niezwykły cud. Poza tym przykładają dużą wagę do wielbienia Boga, do doskonalenia duszy za pomocą przekazywalnych atrybutów Boga, które nazywają energiami bożymi. Przykładają wagę do dyscyplin duchowych, jak na przykład post. U nich posty są surowsze niż w katolicyzmie. Na przykład dwa razy w tygodniu, w środę i piątki, poszczą środa na pamiątkę zdrady Judasza, piątek na pamiątkę śmierci Chrystusa i po prostu tam dość rygorystyczny jest ten post. Tam nie tylko się nie je mięsa, tam się nawet nie je na biału. Także jest dość rygorystyczny. Ktoś nazwie to taką tradycją, ale można powiedzieć, że niektórzy z nich bardzo gorliwie do tego podchodzą, jako do takiej dyscypliny. Poza tym prawosławni mają coś takiego, że z ochotą wzywają Jezusa Chrystusa. Charakterystyczna dla prawosławia jest tak zwana modlitwa Jezusowa, która brzmi: Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. I oni to wielokrotnie powtarzają, ale świadomie, nie tak jako takie klepanie. I w internecie można znaleźć takie nagranie opowieści pielgrzyma, które opisują człowieka, który wędruje po Rosji, czy wtedy jeszcze możliwe, że też inne tu kraje wchodziły w grę. I w dawnych czasach i czyta Filokalia, takie dzieło prawosławne, które jest tam nazwane w opowieści pielgrzyma Dobrotolubie z językiem słowiańskim. I skupia się na wzywaniu Jezusa Chrystusa. Trzeba powiedzieć, że prawosławie większy nacisk prawdopodobnie kładzie jednak na Chrystusa niż wydaje się to w katolicyzmie. Na pewno możemy się nauczyć od prawosławnych jednej rzeczy. Poważniejszego, bardziej uduchowionego traktowania nabożeństwa. Czasami nasze zbory przypominają przed nabożeństwem lub po nim taki jarmark. Jest po prostu jakiś taki chaos. Poza tym w niektórych zborach, jak powiedział kiedyś starszy zboru baptystycznego, przebieg nabożeństwa jest biwakowo-pielgrzymkowy. To znaczy nieuporządkowany, eksperymentalny i niekiedy mało piękny, rozczarowujący uczestników. Także możemy uczyć się takiego namaszczenia w podejściu do nabożeństwa od prawosławnych. Natomiast chrześcijanie prawosławni, do czego byśmy mogli ich zachęcać? Żeby w większym stopniu sięgnęli po Pismo Święte i lepiej ugruntowali się w biblijnych podstawach chrześcijańskiej wiary, żeby czytali dokładnie list do Rzymian, czytali listy apostolskie i po prostu zobaczyli, jak oryginalna Ewangelia wygląda. Także taki przegląd prawosławia, drodzy, popularny tutaj zaprezentowałem. Chętnym mogę podać źródła, które mogą pozwolić lepiej zrozumieć prawosławie. Jeżeli ktoś chciałby przeczytać tylko jedną książkę na temat prawosławia, to jest książka biskupa Kalistosa Ware. Ware się pisze Kościół Prawosławny, Bractwo Młodzieży Prawosławnej 2002 rok. Tam jest całe kompendium, najważniejsze informacje. To tyle, jeśli chodzi o pierwszy wykład. Drodzy, spotykamy się za jakiś czas na drugim poświęconym już Kościołowi Rzymskokatolickiemu.